Jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnificat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim.
Jest nadzieja dla takich jak ty. Jest nadzieja. Jest nadzieja. Bo ja właśnie dla ciebie wziąłem krzyż.
Witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Dagmara Diuk i jestem terapeutką w Domu Magnificat. To nasza druga audycja, drugie spotkanie. Moim gościem jest dzisiaj Grażyna. Witaj, Grażynko.
Witam.
Grażynka temat uzależnienia zna z dwóch stron, dlatego za chwilkę z nią porozmawiam, bo dobrze wiemy, że uzależnienie dotyka nie tylko samą osobę, która jest uzależniona, ale również osoby związane z osobą uzależnioną, czy to pijącą, czy biorącą narkotyki. I jest tak samo dotkliwe to współuzależnienie, bo tak się mówi o tym syndromie. Współuzależnienie jest tak samo dotkliwe dla osoby żyjącej z osobą uzależnioną, jak samo uzależnienie. Witaj, Grażynko.
Witam wszystkich słuchaczy.
Jeśli możesz opowiedzieć chwilkę o sobie, o swoim doświadczeniu, no właśnie, życia z osobą uzależnioną, w ogóle dlaczego ten temat jest ci bliski, i później oczywiście przejdziemy też do tej drogi do bycia po drugiej stronie barykady, kiedy to zaczęłaś pomagać osobom uzależnionym. Ale twoja droga zaczęła się już wiele lat temu, prawda?
Tak, jak Dagmara powiedziała, przez wiele lat, myślę, że przez jakieś 15 lat mojego małżeństwa, trwałam w nim jako osoba uzależniona. Myślę, że problem ten jest jeszcze bardziej dotkliwy niż uzależnienie, dlatego że wokół osoby uzależnionej krążą jak elektrony wszyscy członkowie rodziny. Całe życie skupione jest na tym, na osobie uzależnionej, żeby albo, nie wiem, nie prowokować jej do picia, stwarzać, tak naprawdę to stwarzać jej komfort. I ja przez wiele lat żyłam w takim małżeństwie, gdzie robiłam wszystko, żeby nikt nie zauważył, że mój mąż jest uzależniony. Myślę, że to swoje jakieś początki miało już w rodzinie mojego pochodzenia, bo mój tata nie był osobą uzależnioną od alkoholu, ale zdarzało się, że często pił. I oprócz tego miał bardzo trudny charakter. Wszystko też kręciło się wokół niego, zależało od jego humorów. My wszyscy chodziliśmy na palcach w domu. Ja, siostra, moja mama, właśnie żeby tylko nie urazić, nie zaczepić, nie sprowokować mojego taty, który był osobą bardzo nerwową, wybuchową. I wszyscy tak trochę żyliśmy pod jego pantoflem. I właśnie myślę, że to z tych powodów weszłam zupełnie nieświadomie w małżeństwo, w którym mój mąż na początku wydawał mi się, nie wiem, aniołem, dlatego, że nie podnosił głosu, nie krzyczał, nie był wulgarny. Wydawało mi się, że jest delikatny. I myślę, że uwierzyłam właśnie w taką jego postawę. Jednak już po kilku latach małżeństwa okazało się, że jest osobą uzależnioną od alkoholu.
Jeszcze cię dopytam, bo często tak jest, że dziewczyna, młoda dziewczyna szuka, no dzieje się to zasadniczo podświadomie, ale podobno szukamy kogoś na podobieństwo jednak ojca. Ty mówisz, że szukałaś kogoś innego, tak?
Myślę, że jeżeli było tak, jak powiedziała Dagmara przed chwilą, to było to bardzo podświadome. bo takim zewnętrznym, nie spotkałam się z zewnętrznym podobieństwem mojego męża do mojego ojca. Właśnie wydawało mi się, że wygrałam los na loterii.
Bo czułaś się bezpiecznie.
Tak, przede wszystkim dlatego, że wydawało mi się, że mój mąż jest łagodny w porównaniu do mojego ojca, ponieważ nie miałam wielu doświadczeń z mężczyznami. No to wydawało mi się, że to bardzo dobry
materiał
krok
na męża.
I bardzo dobry materiał na męża. No niestety okazało się, że jest uzależniony od alkoholu i był to czas, w którym przez wiele lat ukrywałam, że mam taki problem, nawet przed własnymi dziećmi. Starałam się położyć je wcześniej spać, żeby nie oglądały ojca pijanego.
Ale okazało się, że jest uzależniony od alkoholu już po ślubie.
Tak.
A wcześniej, czy były jakieś znaki, jakbyś miała, nie wiem...
Zdarzyło się, że na jakiejś tam imprezie kilka razy się upił, ale to nie jakoś mojej czujności nie wzbudziło, ponieważ wiele razy widziałam pijanego ojca, różnych innych mężczyzn w rodzinie.
Była to jakaś norma też, prawda, w tych latach, bo też tak. Jest przyzwolenie społeczne na picie alkoholu, zwłaszcza na imprezach, nie?
Tak. I myślałam, że to jest zupełnie normalne. Jednak kiedy mój mąż zaczął tracić jedną pracę, drugą pracę, ma wykształcenie wyższe i zwykle pracował na stanowiskach kierowniczych, wydawało mi się też na początku, że jak kupił się tam kilka razy, to wydawało mi się, że to jest jeszcze to tolerowałam, ale kiedy zaczął tracić pracę, zaczął tracić właśnie kontrolę nad piciem, wtedy już zauważyłam, że coś jest nie tak i tak jak powiedziałam, około 15 lat trwałam w tym małżeństwie, ja jestem w tej chwili 37 lat po ślubie, to przez pierwsze 15 lat chciałam to ukryć. Ale ponieważ zaczęłam chodzić na spotkania do odnowy w Duchu Świętym, przeżyłam swoje własne rekolekcje, te 4-tygodniowe ignacjańskie zaczęłam. Pan Bóg zaczął mi pokazywać, że coś musi się zmienić w mojej postawie. I tak jak do momentu rekolekcji wydawało mi się, że jedynym moim problemem jest to, że mam pijącego męża, tak po rekolekcjach zaczęłam zauważać, że również ja wiele muszę. Moja postawa w ogóle jako matki, jako żony musi się zmienić. To znaczy, że muszę też więcej wymagać. Przede wszystkim zobaczyłam, że coś muszę z tym robić, że nie mogę zgadzać się na zło, że nie mogę kłamać, kiedy pracodawca mojego męża dzwoni i pyta się, co tam z nim, że po prostu nie mogę tego ukrywać, muszę zacząć żyć w prawdzie i mówić prawdę.
Ukryłeś swoją twarz przed ludźmi, schowałeś gdzieś przed światem się, zgubiłeś swą nadzieję i pytasz o sens. Znowu sam. Zmęczone ciało, zranione serce mówi ci, boję się i nie wiem jak życia otoczyły cię, poraniły myśli, ugasiły nadzieję. A ty w głodzie miłości, bo wciąż pragniesz czegoś więcej, czekasz, jednak ktoś już o tym wie.
Jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnificat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim.
Jest nadzieja.
Szukanie winy w sobie, prawda? Myśli, które często wypowiadają żony alkoholików, że jestem złą żoną, że to przeze mnie, że może czegoś nie zauważyłam, nie pomogłam. Czy takie myśli też były tobie bliskie, towarzyszyły?
Tak, jak najbardziej. Myślę, że bardzo pomogła też w tym moja teściowa, która zawsze, jak coś działo się złego w domu, moja teściowa była zdania, że to jest moja wina, bo albo nie jestem wystarczająco czułą i kochającą żoną, że może zdradzam mojego męża w tym czasie. Wmawiała mi wiele rzeczy, w które ja uwierzyłam. No oczywiście oprócz zdrad to zaczęłam się zastanawiać i przez te 15 lat zastanawiałam się ciągle, jak mogę lepiej, tak? I właśnie po rekolekcjach ignacjańskich, tak jak powiedziałam, zobaczyłam, że muszę coś zmienić w swojej postawie. Zaczęłam przede wszystkim, to poszłam na swoją terapię własną. Zobaczyłam, że jestem osobą, która zasługuje na szacunek, na miłość, na jakieś dobro. Bardzo mi wtedy terapia pomogła. Zaczęłam też chodzić do grupy Al-Anon, zaczęłam spotykać kobiety, mężczyzn w podobnej sytuacji do mojej. I zaczęłam też widzieć wtedy, że są zupełnie inne rozwiązania, że nie muszę się z tym męczyć, borykać sama.
Mm-hmm. A powiedz, jak w tym wszystkim, bo dzieci, masz dwójkę, mieliście, one wzrastały też w tym klimacie.
Tak, jak najbardziej. I myślę, że to najbardziej zadziałało, że postanowiłam, żeby moje dzieci nie przyglądały się temu, żeby nie brały udziału w tym złu. Powiem, że no moja córka już jako dorosła kobieta, bo jest mężatką, ma dwójkę dzieci, również przeżyła terapię własną i myślę, że to w jej życiu również jest bardzo pomocne, bo też wiedziałam, że moje dzieci w tym nieuporządkowanym życiu, te 15 lat, o którym mówiłam, że one nie są sobą, że one grają różne role. I jakoś to bardzo poruszyło moje serce, że one nie mogą się rozwijać tak, jakby chciały, tylko ciągle muszą coś grać. I w którymś momencie, ponieważ no, nie dawało skutków proszenie mojego męża, żeby coś zrobił z własnym życiem, po prostu któregoś razu postanowiłam, że się wyprowadzam, bo się na to nie zgadzam. I myślę, że to był taki przyczynek do tego, żeby on podjął terapię. On wtedy zaczął się starać, zaczął się zupełnie inaczej zachowywać, zaczął brać udział również w terapii własnej, podejmował różne próby leczenia. Myślę, że takich prób w jego życiu to były chyba ze trzy. I myślę, że no ta ostatnia no na tyle skuteczna, że od wielu lat, myślę, że od 10 lat nie pije.
A co ci dało taką cierpliwość w czekaniu, w byciu no, wierną?
No myślę, znaczy jestem przekonana, że Pan Bóg. Pan Bóg, który przychodzi w sakramentach. W sakramencie Eucharystii, w sakramencie pokuty oraz oczywiście w sakramencie małżeństwa. Dał mi taką siłę, żebym mogła trwać w tym małżeństwie, być w nim wierna. Tak, to jest siła z góry, na którą ja się otworzyłam.
Mhm. Nigdy nie straciłaś nadziei?
Nie. Nie, nigdy.
A co byś chciała powiedzieć takim dziewczynom, być może młodym mężatkom, które borykają się też z takim problemem, żyją ze sobą uzależnioną, mają w sobie wiele pytań, rozważają różne decyzje?
No, przede wszystkim powiedziałabym im, żeby nie czekały 15 lat i nie czekały, że to się zmieni samo. Myślę, że powodem dla drugiego człowieka do zmiany jest to, że obserwuje zmiany współmałżonka, czy też tam partnera tej osoby, z którą gdzieś jest blisko. I myślę, że to jest największy powód do zmiany dla takiej osoby.
Mhm. Czujesz się bohaterką?
Nie. Nie czuję się bohaterką. Myślę, że po prostu zawsze w swoim życiu szukałam woli Bożej. Często zupełnie jej nie rozumiałam. Często zadawałam pytanie, dlaczego. Natomiast dzisiaj, tak po 37 latach małżeństwa, mogę powiedzieć, że no, taka jest moja droga przybliżania się do Pana Boga właśnie w trudnym małżeństwie. Pewnie miałabym taką ochotę, żeby mój mąż zmieniał się szybciej, tak? Trwa to w ciągu całego naszego małżeństwa, ale wierzę w to, że kiedyś będzie no tak, jakbym chciała.
Mhm. Podjęliście też jako małżeństwo pewną misję pomagania osobom uzależnionym. To oczywiście nasze wspólne dzieło, bo też to dzieło nas łączy, Dom Magnifikat, ale o tym porozmawiamy za tydzień. Dziękuję Ci za tą rozmowę i za to, że dajesz nadzieję, że można.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
Jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnifikat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim.
Połamani, pokaleczeni, przyjdźcie do mnie. Zagubieni, zniewoleni, przyjdźcie do mnie.